uśmiechem na twarzy.
Elwira Korotyńska, Król Morza. Na ogromnym, nieogarnionym okiem morzu była od wieków prześliczna, zielona wyspa. Wyglądała jak cudny ogród na turkusowych falach. Brzegi jej bowiem były porosłe kwieciem o barwach przeróżnych, a krzewy korali, głęboko na dnie morza rosnące, odbijały się w otaczających wyspę wodach, odbijały swą purpurę i dodawały czaru. Na środku wyspy stał zamek wspaniały, którego złote wieżyczki wznosiły się ponad otaczające go drzewa. Okna z najczystszego kryształu rzucały czarodziejskie blaski, gdy słońce promienie swe wysyłało ku zamkowi, a herb turyński, wysadzany brylantami, szafirami i rubinami, lśnił u góry jak cudo. W zamku tym mieszkała i panowała księżniczka Lidia, znana na cały świat ze swej niezwykłej piękności. Miała ona wielu dworzan i dużą ilość służby. I lubiła przyjmować gości. Na dworze jej pełno było przyjezdnych rycerzy, panów i książąt z najdalszych stron przybyłych. Na brzegu czarownej wyspy stały wciąż gondole, łodzie i statki. Wysiadali z nich coraz to nowi przybyli, aby powitać cudną Lidię i zabawić się w jej zamku. A że księżniczka nie tylko była niezwykle piękna, ale też i bardzo bogata, miała więc bardzo wielu starających się i zakochanych. Lidia była piękna, ale serce jej przepełnione pychą, częstokroć okrutne, odpychało po jakimś czasie tych, którzy starać się zamyślali o jej rękę. Na ich miejsce zjawiali się zaraz inni. Poza tymi nowymi znowu inni i tak to trwało i trwało, a Lidia panowała sama. Rozkazywała w swym zamku i rozstać się ze swą swobodą nie chciała. Pewnego jednak wieczoru, gdy księżniczka przy blasku księżyca przechadzała się ze swymi dworzanami i zaproszonymi gośćmi po wyspie, dało się słyszeć szmer i utyskiwania, że Lidia gardzi najczystszej krwi książętami, że do tej pory nie obrała nikogo za męża. Posłyszała to księżniczka, zaprowadziła więc wszystkich nad brzeg kamiennej studni w środku podwórza stojącej i wrzuciwszy swą złotą bransoletę w fale głębokiej, bezdennej studni, rzekła do zgromadzonych: kto przyniesie mi za tydzień wyłowioną przez siebie bransoletę, którą wrzucam w tę głębię, ten zostanie moim małżonkiem. Zamilkli wszyscy, wiedząc, że żaden z nich nie odważy się spuszczać w głąb studni po bransoletę, byłoby to bowiem rzucaniem się w grób. Studnia była niezgłębiona. Dna nie dosiągł nikt, mowy więc nie było o ryzykowaniu życia dla fantazji bezlitosnej księżniczki. Lidia śmiała się, szyderczo się śmiała, patrząc na obecnych, którzy najwyraźniej spostrzegli spuszczającą się po promieniach księżyca postać i zanurzającą się w wodzie. Oblicze tej mgławej postaci było okrągłe i śmiejące się. Wszyscy panowie opuścili, obrażeni lekkomyślnością Lidii, zamek i nie pokazali się już więcej na wyspie. W tydzień potem, w dzień wyznaczony na przyniesienie wydobytej bransolety, gwar i ruch były ogromne. Tysiące łodzi podpłynęło nad brzeg wyspy. Wysiadano, witano panią domu i bawiono się bardzo wesoło. Wszystkie sale, wszystkie komnaty zamku otwarte były na oścież. Muzyka grała bez ustanku, fontanny biły, woń kwiatów napełniała powietrze. Cudna księżniczka siedziała triumfująca na tronie. Wiedziała, że nikt nie zostanie jej mężem, gdyż nikt nie odważył się wydostać bransolety z głębi studni. Nie utraci jeszcze samodzielnych rządów i swobody. Wybiła północ i u drzwi sali balowej ukazała się wyniosła postać rybaka. W ręku u przybyłego srebrzyła się sieć ze srebrnych spleciona nici. Na ramionach miał płaszcz perłowymi spięty muszlami, a kapelusz i włosy były kroplami wody zroszone. Całe towarzystwo zaciekawione spoglądało na rybaka, czekając wytłumaczenia tej niespodzianej wizyty. Niektórym z gości zdawało się, że widzieli już kiedyś tego człowieka, ale gdzie? Przypomnieć sobie tego nie mogli. Rybak szedł prosto ku księżniczce, nie krępując się bynajmniej tak licznym towarzystwem. Otworzył sieć, wyjął z niej złotą bransoletę i wyciągnął z nią rękę ku Lidii, która ze zdumieniem patrzyła to na rybaka, to na swoją bransoletkę. – W jaki sposób wydostałeś moją bransoletę? – zapytała nareszcie zdziwiona Lidia. – Wyłowiłem ją siecią ze studni – odpowiedział rybak – i chcę cię mieć za żonę, jak to było przez ciebie obiecane. Zabiorę cię zaraz ze sobą do swojego domu. Roześmiała się dumnie Lidia i rzekła: niemożliwe to, abym prostaka chciała wziąć za męża. Dobrze, żeś przyniósł bransoletę i za to możesz iść do kuchni i być tam ze służącymi. Taka nagroda dostępna jest dla ludzi niskiego pochodzenia. Rybak spojrzał ostro na Lidię, uniósł groźnie ku niej swą sieć srebrzystą i potrząsnął nią tak, że błyszczące krople wody prysnęły w twarz księżniczki, po czym odwrócił się i opuścił salę. Księżniczka wysłała natychmiast za zuchwalcem służących, aby go zatrzymali, ale było to niemożliwe, rybak bowiem znikł w ich oczach w studni. Gdy się nachylili, ujrzeli tylko księżyc odbijający się w wodzie. Na drugi dzień wieczorem wyszła znów Lidia ze swymi gośćmi na spacer i posłyszała za sobą rozmowy o rybaku, któremu księżniczka nie dotrzymała danego słowa. Był też zachwyt nad jego odwagą i oburzenie na tę, która dotąd nie zdołała wybrać sobie małżonka. Doszedłszy do wodospadu, z którego woda wpadała z hałasem w przepaść bezdenną, obróciła się Lidia ku zebranym i rzekła: panowie, zróbcież i wy to, czego dokonał marny rybak. Oto wrzucam w tę przepaść perłę drogocenną. Kto za tydzień odniesie mi ją do zamku, mężem moim zostanie. Zapraszam was wszystkich tu obecnych za tydzień na wielką zabawę. Zobaczymy, kto z was jest najodważniejszym i godnym mojej ręki książęcej. Mówiąc to, wrzuciła przepyszną perłę swego naszyjnika i uśmiechnęła się szyderczo. Milcząc odeszli rycerze i książęta od straszliwego miejsca. Najodważniejszy z nich nie rzuciłby się na śmierć niechybną w tę bezdenną głębinę. Postanowili jednak przybyć na bal do zamku, myśląc jednocześnie, że być może znowu ów rybak wyłowi perłę i odniesie ją księżniczce. W tydzień po tej scenie znów przyjechali goście. Znowu bawiono się ochoczo, tańczono i ucztowano. Naraz, gdy wybiła północ, weszła nie wiadomo z której strony i jakim sposobem dziwna jakaś nieznana nikomu postać. Był to człowiek bardzo wysokiego wzrostu i wyniosłej postaci. Na ramionach zawisł mu płaszcz krótki z zielonych liści utkany. Zielony kapelusz nasadzony muszlami okrywał mu głowę. Worek podróżny zrobiony był z olbrzymiej muszli, która za pasek miała ogromnej wielkości perły, na sznurek ponawlekane. W jednym ręku trzymał ów przybysz dużą laskę podróżną, w drugiej piękną perłową muszlę. Oblany cały kroplami krystalicznej wody, błyszczał jakby drogimi kamieniami usiany. Zdumieni patrzyli goście na tego dziwnego człowieka, znajdując w nim podobieństwo do rybaka. – Czego żądasz ode mnie? – spytała księżniczka, zwracając się ku podchodzącemu do tronu przybyłemu. – Znalazłem i wydobyłem twą perłę – odrzekł przybysz. – Masz ją – rzekł, oddając osłupiałej Lidii jej klejnot. A teraz pójdź ze mną do mego domu jako moja żona. Księżniczka struchlała na widok odnalezionej perły i groźnego lica zwycięzcy. Nie pomyślała ani na chwilę, wrzucając perłę do przepaści, że zwrócona jej kiedyś zostanie. Wkrótce Powróciła jej odwaga i tamując po raz drugi złe słowo, odrzekła ze śmiechem. To, co mówiłam tydzień temu nad wodą, było żartem. Wiedziałam, że żaden z panów nie wydobędzie perły, a za nikogo nieznanego, za jakiegoś dziwolonga lub żebraka, wyjść nie myślę. Idź skądeś przyszedł i nie powracaj tu więcej. Wtedy podniósł laskę swą i ręce nieznany człowiek i falą kropli srebrzystych prysnął prosto w twarz księżniczce, która z głośnym krzykiem odskoczyła ku stojącym obok niej książętom. Ci rzucić się chcieli ku nieznanemu człowiekowi, ale ten otrząsnął również i na nich kroplącą się na włosach i ubraniu wodę i falami srebrzystego płynu zalewał ich ubrania i twarze. Cofnęli się więc wszyscy przed nieznajomym, który kierując się ku drzwiom sali puszczał całe strugi kropel, zalewając posadzkę wodą sięgającą samego sufitu. Po czym znikł za wrotami zamku, zostawiając po sobie przerażenie i niewysłowioną trwogę. Wkrótce potem księżniczka znów zebrała gości i wrzuciwszy pierścień do morza, obiecała być żoną tego, który go jej przyniesie. W tydzień po wrzuceniu pierścienia zebrali się wszyscy na wielką ucztę. Przedtem jednak Lidia zebrała służbę i przykazała surowo, aby nie wpuszczono rybaka lub owego nieznajomego, obiecując kary, jeśli by jej nie usłuchano. Radości jednak takiej jak zwykle nie było w owej zabawie. Goście chodzili jacyś dziwnie smutni, jakby się czegoś obawiali. Kiedy nadszedł wieczór i zajaśniały światła, cała wyspa zdała się być zaczarowana. Tak cudnymi błyski świeciły kryształowe okna. Tak pięknie odbijały się w wodzie złociste wieżyczki. Wystrojona w najpiękniejsze szaty usiadła Lidia na tronie i czekała na przybywających wciąż gości. Naraz stało się coś niespodziewanego. Jak tylko wybiła północ, weszło do sali nieznane jakieś wielce dziwne towarzystwo. Ten, który prowadził za sobą cały orszak, musiał być chyba królem, tak kosztownymi były jego szaty. Ubiór miał z zielonego jedwabiu, przetykany perłami, na głowie wspaniałą koronę, z ramienia zwisała opończa haftowana perłami. Szedł dumny i wspaniały, a za nim orszak niewieści. Kobiety te były blade, o jasno-błękitnych oczach, w długich sukniach śnieżnej białości, przetykanych perłami. Jak tylko weszli, zerwał się wicher gwałtowny. Biły pioruny, błyskały błyskawice. Burza wprost szalała. Nieznany król podszedł do Lidii i rzekł: oto twój pierścień. Wyciągnąłem go z morza. Dochowaj przysięgi i weź mnie za małżonka. A to twoja drużyna weselna. To mówiąc, wskazał na szereg bladolicych dziewic i wziął Lidię za rękę. Ręka króla była zimna jak lód i wilgotna. Lidia wydarła mu swą rękę i zawołała z najwyższą odrazą: precz ode mnie, ty morska istoto, nie powracaj tu więcej. I poczęła uciekać, ale blade dziewice otoczyły ją w koło, zarzuciły na nią swoje zasłony i nie dopuściły do ucieczki. Król morza zadał w swój róg perłowy, natychmiast zerwała się jeszcze silniejsza burza. Zgasły światła, fale morskie uderzyły w wyspę, zalały cudne kwiaty, skryły drzewa i zatopiły zamek i ludzi. Na miejscu przecudnej wyspy i zamku szumiały morskie fale. Zapanowała cisza. Gdy rankiem przyszli nad brzeg morza rybacy, nie było już ani wyspy, ani złocistego zamku, tylko z głębi morza rozlegał się jęk żałosny, jęk nieszczęsnej księżniczki. W nocy zaś syreny śpiewały żałobnym tonem: bo kto przysięgę naruszy, ach, biada temu, za życia biada i biada jego złej duszy. Baśń opracowaną przez Elwirę Korotyńską Kończy cytat ze Świtezianki Adama Mickiewicza. Powrócimy więc do części programu dla dorosłych. Do tej ballady muzykę skomponowała Maria Szymanowska, pianistka i kompozytorka, matka żony Adama Mickiewicza Celiny. Usłyszymy fragment w wykonaniu Karoliny Borowczyk, mezzosopran, której akompaniuje Witosława Frankowska.
Jakiż to chłopiec piękny i młody, jak oto obok dziewica, brzega mi siny, świte dziwoty, idą przy świetle księżyca.
To 6 pierwszych zwrotek ballady. Cała składa się z 38. Muzykę do Świtezianki skomponował także Stanisław Moniuszko. Fragment utworu z muzyką Moniuszki śpiewa Elwira Janasik, na fortepianie gra Jolanta Pszczółkowska-Pawlik.
Dziewica, brzegami sinej świte ziemi.
Obiecałam świteziankę w wykonaniach innych niż klasyczne. Na wstępie proponuję duet Krystyna Sienkiewicz i Bogdan Łazuka. Rok 1974.
Jakiż to chłopiec
piękny i młody, jaka to obok
dziewica.
Brzegami sinej świte si wody
idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny,
a on jej kwiatki do fianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,
pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą od drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym boże.
Kto jest dziewczyna, ja nie wiem. Powiedz mi piękna duba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leściny. Jest tam dostatkiem owoców mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny.
Stój, stój!
Odpowie.
Hardy młokosie, pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary.
Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi. Klął się przy świętym księżyca blasku,
lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj serce, to moja rada, bo kto przysięgę narusi. Ha, 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 wiara jemu, za życia biada i biada jego złej duszy.
Ona po srebrnym pląsa jeziorze,
on pod tym jęczy pod drzewiem. Któż jest młodzieniec, szczelcem był w boże?
Ach, to dziewczyna, ja nie wiem.
La 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 la.
I na zakończenie tych związków ze świtezianką Adama Mickiewicza Krzysztof Kiełpiński z kabaretu Filharmonia Dowcipu.
Moja dziewczyna pracuje w Irlandii. Dostałem od niej ostatnio dobrą wiadomość. będzie ślub z Irlandczykiem brała. A ja dla niej taką ładną piosenkę napisałem. Nie napisałem, ale trochę przetłumaczyłem, bo ja też znam angielski. Ja ją zaśpiewam, niech zobaczy, co straciła.
Jakiż to chłopiec piękny i młody, jakaż to obok dziewica. Brzegami sinej świte ziół wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a oni kwiatki do wianka. Pewnie wybrankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego wybranka. I will dance, I will cry, I'll be singing all the night. I'll be waiting till you fall into my heart. I will dance, I will cry, I'll be singing all the night. I'll be waiting till you fall into my heart.
Stój, stój, odpowie, hardy młokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Bardziej się waszej obłudy boję, niż zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? I will dance, I will cry, I'll be singing all the night. I'll be waiting till you fall into my arms. I will dance, I will cry, singing all the night. I'll be waiting till you fall into my arms. A na to chłopiec piękny i młody, tak odpowie Marysi. Będę ja stały, będę kochany, będę jak zimny prysznic. Od teraz zawsze tu czy w Irlandii na rękach będę cię nosić. A przestań luba trzymać na dystans, nie daj już więcej się prosić. I will dance, singing all the night. I'll be waiting till you fall into my arms. I will dance, I will cry, I'll be singing all the night. I'll be waiting till you fall into my arms. Będę śpiewał, będę grał, całą noc będę stał, tak długo, aż mnie powiesz mi tak. Nie powiesz mi tak. No tak długo, aż nie powiesz mi tak. No tak długo, aż nie powie mi ktoś tak. No tak długo, aż nie powie mi ktoś tak. No tak długo, aż nie powie.
Zapraszamy do reklamy.